Dzień dobry, kłaniam się nisko. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam matura?
No, już kilkanaście, nie no, nawet więcej. Dawno temu napisana.
Łatwa była.
Nie, wtedy jak pamiętam to było trudne. Studia i życie zawodowe zweryfikowało, że to był jeden z prostszych akurat procesów do rozliczenia i załatwienia.
To co trudne, to z nami teraz. Jak długo będzie z nami inflacja? Pytają wszyscy.
Inflacja zawsze z nami będzie, bo zawsze
pytanie,
występuje.
Czy tak wysoka?
Tak, na tym poziomie pewnie do końca tego roku. W przyszłym roku nadal będzie na podwyższonym poziomie, czyli będzie w okolicach 8%, w tym roku średnio 11%. No w 2023-2024 ona powinna wracać do poziomów takich, które pamiętamy sprzed roku czy pół.
Tak. Za dwa lata powinny być lepiej. No dobrze, ale to proszę powiedzieć jeszcze ten szczyt inflacji, czyli najgorsze, za nami czy przed nami?
Niestety przed nami. W sierpniu spodziewamy się szczytu inflacji na poziomie 13%.
Mówi pan o 13%, inni analitycy mówią do 12, do nawet 15. Ale wie pan, jak człowiek pójdzie na bazar, albo jak człowiek pójdzie do sklepu, to myśli sobie, gdzie ta inflacja 10%? Wszystko drożeje w jakimś szalonym tempie. Mam przed sobą wzrost, taka tabelka prosta, wzrost cen sprzed roku, rok do roku. Masło z 4,80 na 7,13, prawie o 50%. Olej kujawski o 50% podrożył. Filety z kurczaka, tylko 1/3. Właściwie prosty ser Gouda, też prawie 30%. I tak dalej, i tak dalej. I to nie są towary sezonowe, coś, co mogło się wydarzyć, nie wiem, bo no, z jakichś zupełnie nieznanych nam przyczyn. To są takie rzeczy, które każdy kupuje.
Tak.
A inflacja jest 10%, a olej podrożał o połowę.
No tylko zarówno pan, ja, nie wiem, emerytka czy chociażby student, mamy różne koszyki inflacyjne. I zadaniem każdego urzędu statystycznego jest wyliczenie średniej dla nas wszystkich.
Bo co, bo lokomotywy staniały, ale olej podrożał?
Nie, lokomotyw nie ma w tym koszyku inflacyjnym, bo przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce nie kupuje lokomotyw, ale kupuje, nie wiem, telefony, kupuje dżinsy, spodnie, różne produkty, które się porównuje tak, żeby, i mało tego, jeszcze weryfikuje się ten koszyk raz do roku, czyli na początku każdego roku Główny Urząd Statystyczny dostosowuje ten przeciętny koszyk zakupowy polskiego gospodarstwa domowego, no do tego, co, jakie produkty do niego trafiają, czyli kiedyś wypadły, nie wiem, usługi jakieś telekomunikacyjne, weszły komórki na przykład, albo telefony komórkowe. I po to mamy ten wskaźnik, żeby wiedzieć, jak to się zmienia w czasie i też, żeby porównywać się z innymi krajami, czyli wiedzieć, czy inflacja w Polsce jest wyższa, czy niższa niż w innych
krajach. Panie dyrektorze, ja to wszystko rozumiem, tylko wie pan, że jak normalny człowiek idzie do sklepu, to te pańskie tłumaczenia, to w głowie ma.
Ale żywność drożeje 30%.
Ale musi zapłacić, tak, 1/3, a czasami nawet o połowę więcej.
Tak, tak, no ale żywność drożeje, tylko że...
A dlaczego żywność drożeje najbardziej, bardziej niż dżinsy?
Z prostego powodu, bo już od połowy zeszłego roku mieliśmy bardzo wysokie wzrosty cen nośników energetycznych. Mieliśmy weryfikację jeszcze.
Chodzi panu o to, że prąd podrożał?
Tak, podrożał prąd, podrożał gaz, podrożało paliwo.
Jak ja chcę przywieźć dżinsy, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, jak chcę przywieźć dżinsy z zagranicy, to znaczy dokładnie z Chin, bo tam je pewnie produkują, chociaż napisane mają cokolwiek innego na metce, no to w każdym razie przywożę je, to też muszę zapłacić za ten gaz przy produkcji, za paliwo, które jest tutaj i tak dalej, i tak dalej.
Tylko, że ten wzrost nie jest tylko i wyłącznie w Polsce, ale był na rynkach globalnych. W związku z tym wszędzie wszystkie koszty związane z frachtem, czyli z przewozem z Chin właśnie tych dżinsów podrożały. Fracht był w pewnym momencie o 100% droższy niż przed okresem pandemicznym.
Nadal nie rozumiem, dlaczego akurat to w większym stopniu dotyczy żywności niż innych rzeczy.
No i tu jest i kolejny element, jest związany z globalnymi rynkami żywnościowymi i tym, gdzie toczy się konflikt zbrojny, jakie dwa kraje są zaangażowane.
I dlatego pomidory podrożały najbardziej?
Między innymi z tego powodu.
Ale na Ukrainie, przepraszam, Ukraina nie jest krainą pomidorów. Przynajmniej jak ja tam jeździłem, to nie była, no ale może się
coś zmieniło. Jest za to krajem, który eksportuje bardzo dużo zbóż. Jest piątym największym eksporterem pszenicy, a Rosja jest pierwszym największym eksporterem pszenicy na świecie. I oni dostarczają nawet nie do Polski, ale na Bliski Wschód i do państw afrykańskich. afrykańskich i do częściowo do Azji.
O tym porozmawiamy, bo rzeczywiście widmo głodu to jest to, co eksperci, no, czym eksperci straszą. O tym za moment. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest ze mną. Wie pan, dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podniesie po raz kolejny stopy procentowe. I teraz nie zajmowalibyśmy się tym, gdyby nie to, że kredyty mieszkaniowe, które mnóstwo ludzi wzięło, też drożeją. I to drożeją w tempie ogromnym. I myśmy sobie sprawdzili kredyt, najpopularniejszy kredyt, 300 tysięcy na 30 lat. Młodzi ludzie wzięli rok temu. Rok temu, w maju 2021 roku, taka rata kredytu wynosiła 1140 zł. Dzisiaj, przed podwyżką, ta rata kredytu wynosi 2230, wzrosła o 96%. Po podwyżce na pewno to już będzie ponad 100%. Dwa razy tyle w ciągu roku.
No, niestety w Polsce konsumenci, a także przede wszystkim sektor finansowy, sektor bankowy przerzuca ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych na konsumenta. My jesteśmy ewenementem na skali w skali europejskiej, a także w naszym regionie, ponieważ większość kredytów nowych w poprzednich latach to było 100%, dzisiaj jest 80 kilka procent, ponieważ KNF między innymi informuje o tym, żeby brać kredyty o stałej stopie procentowej, też zachęca banki do tego, czy zmusza bardziej do tego, żeby je oferowały. Ponieważ w każdej sytuacji, w której zmienia się inflacja, będzie się zmieniała polityka banku centralnego, będzie podnosił stopy procentowe, będzie ulegał zmianie też ten wskaźnik WIBOR, od którego uzależniona jest rata kredytu przy zmiennej stopie procentowej.
Ja wszystko rozumiem, ale wie pan dobrze, że ludzie, którzy wzięli te kredyty mieszkaniowe, to nie byli krezusi. Jak ktoś bierze 300 tysięcy kredytu na 30 lat, to znaczy, że nie jest w grupie najbogatszych Polaków.
Tak.
I właśnie dla niego wzrost raty o 100% to jest potężny cios. Zresztą to samo przećwiczyli wcześniej frankowicze, którzy brali kredyty, a kurs franka dramatycznie wzrósł.
Na tym polega właśnie problem kredytów o zmiennej stopie procentowej, ponieważ nasze raty i nasza sytuacja, czyli wysokość kredytu, którą będziemy musieli spłacić do tej sumy kredytowej, do której braliśmy ten kredyt, to zobowiązanie, jest zależne od tego, co będzie robił bank centralny. Ryzyko tego, jak drogi będzie pieniądz dla banków, jest po naszej stronie, a nie po stronie banku.
Panie dyrektorze, to o tym jeszcze obiecuję, porozmawiamy w części internetowej. Ostatnie pytanie w tej części rozmowy to jest pytanie o to, czy Rosja naprawdę zbankrutuje po tym, jak Unia Europejska zapowiedziała, że odejdzie od importu paliwa z Rosji.
Zbankrutować pewnie, zależy tak, technicznie może zbankrutować. Na razie jeszcze jest w stanie wykorzystywać część rezerw walutowych, które ma w zaskórniakach i w spółkach córkach.
Ale tak naprawdę, co to będzie oznaczało dla Rosji?
10% mniej przychodów dla budżetu centralnego rosyjskiego. To jest największa pozycja, jeżeli chodzi o te dochody z paliw.
Te 10% to dużo?
No jest to dużo, ponieważ to państwo ma bardzo niskie podatki, którymi przyciągało między innymi inwestorów zagranicznych i realnie potrzebuje tych pieniędzy na wojsko, które musi teraz dozbroić. Ma też problemy z budową na przykład czołgów, ponieważ ma przerwane łańcuchy dostaw.
Czy te sankcje uderzą w Rosję? To jest to pytanie, które sobie wielu ludzi zadaje, mając nadzieję, że to przyspieszy koniec wojny.
Moim zdaniem i wielu innych ekonomistów z Europy jest tak, że do momentu, w którym będziemy kupowali paliwa takie jak ropa i takie jak gaz od Rosji czy węgiel i będziemy nadal płacić w walutach, które oni mogą wymieniać na rynku globalnym, do tego momentu nie jesteśmy w stanie ograniczyć ekspansji militarnej, terytorialnej. W sytuacji, w której im zabierzemy prawie 1/3 przychodów budżetu państwa, to tak jakby w Polsce ktoś zabrał 1/3 przychodów, no naprawdę my musimy zacząć zastanawiać się, na co jesteśmy w stanie przeznaczyć pieniądze.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. No właśnie, wie pan, bo kiedy ja, że wrócę do rozmowy o sankcjach, słyszę, że Unia Europejska myśli o 6. fali sankcji, to myślę sobie, ej, ale to brzmi jak przyznanie się do porażki. 6. fala sankcji? To znaczy, że co, że poprzednie 5 okazały się za słabe, za małe, nie zadziałały?
Tak, no to dlatego też tych nawoływań między innymi z polskiej strony, ze strony prezydentów i premierów państw bałtyckich, z naszego regionu było tak dużo, ponieważ te sankcje, które na samym początku obejmowały zaledwie 1/4 sektora finansowego, jeżeli chodzi o wyłączenie z tego systemu komunikacyjnego.
Czyli chodzi o banki?
O banki, czyli było zaledwie kilka banków, to nie tych największych objętych sankcjami. a nie było objętych, nie byli objęci wszyscy oligarchowie, nie były objęte.
Dobrze,
właśnie...
teraz będą objęte wszystkie banki, teraz naprawdę ich dopadniemy, czy znowu pozostawialiśmy tyle furtek, że będziemy mieli 7., 8. i 16.
Nie, no nadal jest furtka w postaci tego, żeby Austriacy, Słowacy czy Niemcy mogli płacić Gazprom Bankowi za gaz.
I Węgrzy.
I Węgrzy także. No, tak. My już nie, bo nam już nie dostarczają, ale jest tak, że po prostu Gazprom Bank nadal jest wyjęty spoza sankcji. 65% sektora finansowego, bankowego, rosyjskiego jest objęte już w tym momencie, czy będzie objęte, bo to jest nasza propozycja.
Sam pan mówił, że tak, ekonomiści są zgodni. Dopóki będziemy finansować Putina, dopóty on będzie miał pieniądze na prowadzenie wojny na Ukrainie.
Tak.
To dlaczego finansujemy, także my Polacy, kupując od nich ropę?
No to jest tłumaczenie, które ja słyszę od niemieckich ekonomistów dosyć często. To znaczy, że my nie chcemy, ja się pokłóciłem z wieloma osobami z tego powodu, my nie chcemy, żeby za cudzą wojnę, bo nie uważają tej wojny za własną, płaciło niemieckie społeczeństwo.
W Polsce jednak jest trochę inaczej. My doskonale wiemy, że to nie jest do końca cudza wojna, że to jest nasza wojna, tylko za nas walczą Ukraińcy, odpychając Rosję od naszych granic, a mimo to kupujemy ropę z Rosji, no bo jest tańsza i jak to przyznał wprost minister Naimski, bylibyśmy frajerami, gdybyśmy, on nie użył tego słowa, to ja tak użyłem, żeby tutaj była pełna jasność, bylibyśmy frajerami, żeby kupować jako jedyni w Europie droższą ropę tylko.
Tak, ale to nie jest tak, że cała Europa kupuje ropę tylko i wyłącznie z Rosji.
To niech mi pan powie, kiedy wreszcie Europa, ja wiem, że pan jest ekonomistą, a nie jasnowidzem, ale kiedy Europa zrozumie...
Te zawody bywają podobne czasami.
Kiedy Europa zrozumie tę prostą zasadę, że dopóki będziemy finansować Putina, dopóty on będzie nam zagrażał.
Znaczy, wydaje mi się, że Rosja, która odcięła Bułgarię i Polskę od gazu, to jest jeden z takich sygnałów dla Niemiec między innymi i też niemieckiego przemysłu, że może być sytuacja, w której dojedziemy do początku sezonu grzewczego, a puste rezerwy gazowe, które odziedziczył rząd federalny Niemiec po Gazpromie na terenie Niemiec.
Po rządach Angeli Merkel.
Po rządach Angeli Merkel i tym, że po prostu Gazprom nie dostarczał tam gazu, pomimo tego, że się do tego zobowiązał. No sprawią, że na przykład niemiecki przemysł chemiczny nie będzie w stanie funkcjonować. Czyli jedna z potęg globalnych, jeżeli chodzi o chemię.
Skończy się chemia z Niemiec w tych sklepach.
Tak, wtedy może się skończyć chemia, ale też oznacza to, że duża część eksportu i duża część produkcji niemieckiej nie będzie jednak możliwa do zrealizowania.
To wszystko brzmi bardzo prosto. To znaczy, pan to wie, jak pan mówi, ekonomiści to wiedzą, politycy się boją czego? Tego, że ta podwyżka, że odejście od kupowania ropy i gazu z Rosji spowoduje wzrosty cen i tych wzrostów cen się boją politycy?
Boją się inflacji, bo o tym rozmawialiśmy. No, zaczęliśmy naszą rozmowę, która, no inflacji, która w Polsce mniej więcej w połowie odpowiada, działanie Rosji od zeszłego roku i wpływowi cen na
dlaczego
globalne.
Dlaczego w Polsce inflacja jest wyższa niż na przykład w Niemczech? Z kolei niższa niż, nie wiem, na przykład w krajach nadbałtyckich.
No właśnie między innymi z powodu nośników energetycznych, z powodu...
One drożeją tak samo chyba, tak?
I tak, i nie, ale na przykład też w Polsce wprowadzono tarczę antyinflacyjną, czyli zredukowano podatki pośrednie, które ścięły ze 2 punkty procentowe z tego wskaźnika inflacji.
I to jest zresztą, przepraszam, to jest od razu pytanie do pana, no bo wie pan, rośnie inflacja, rząd nadal wypłaca 13, 14 emerytury, daje podwyżki i tak dalej. Liberalni ekonomiści mówią stop, to jest droga donikąd, dajecie więcej pieniędzy, nie dziwcie się, że to wywołuje inflację. Nie dajcie 13 emerytury, nie dajcie 14, ograniczcie 500+, to będziecie mieli spokój z inflacją.
Ta rekomendacja zgodnie z teorią taką klasyczną wydaje się być prawidłowa. Jest też druga ścieżka, która jest bardziej skrajna, czyli ci skrajnie lewicowi ekonomiści mówią o tym, że trzeba zastopować właśnie wskaźniki WIBOR-u, ograniczyć wpływ banku centralnego w ogóle na politykę monetarną. I w zasadzie wtedy problem zostanie rozwiązany, albo nie wiem, podnieść podatki, bo to też jest na przykład rekomendacja nowoczesnej teorii monetarnej.
Ale podniesienie podatków co ma spowodować?
No to, że właśnie będzie razie ludzi będzie na mniej stać i w tym ten sposób kontroluje się wzrost cen w gospodarce.
Czyli jak nikt to jest nie dosyć, mnie to pałką.
Tak, to jest albo bardzo minie... alternatywny sposób patrzenia na gospodarkę i ekonomię. W tej sytuacji wiele rządów ma ten sam problem, bo Niemcy też chcą obniżyć na przykład podatki pośrednie z powodu kryzysu.
Polski rząd chce w tym czasie obniżyć podatki. Przynajmniej jeżeli wierzyć w zapowiedzi. Wie pan, ja z wiarą w zapowiedzi mam pewien kłopot, ale dobrze, jeżeli wierzyć w zapowiedzi premiera, to z 17 do 12%, no to jest znacząca obniżka podatków. Zaprawda przy likwidacji ulgi dla klasy średniej ona nie będzie taka duża. Dobra, dość, stop. 12% zamiast 17% to będzie obniżka. A pan mówi, są ekonomiści, którzy mówią, że trzeba podatki podnosić, a nie obniżać.
Tak, no i tak samo ci, którzy mówią, że trzeba ścinać wydatki budżetowe w tym roku.
A co mówi Piotrarek?
Że trzeba iść jakąś drogą środka raczej. To znaczy, musimy wybrać sobie takie rozwiązania, które jednocześnie zachowają siłę nabywczą gospodarstw domowych i społeczeństwa, tak żeby ten trudny okres była w stanie przetrwać, ale nie ograniczać transmisji tego, co bank centralny robi, podrażając kredyt.
Nie ograniczać transmisji, Chryste Panie, zaraz, przepraszam. Bo się zgubiłem.
Bank centralny musi podnosić stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją, ponieważ połowa, prawie 7 punktów procentowych z tego wskaźnika to są czynniki wewnętrzne, na które może mieć wpływ bank centralny w przypadku polskiej gospodarki.
Dobra, po naszemu. To przepraszam, bo...
Muszą rosnąć stopy procentowe. O. I z jednej strony lepiej jest jednak nie ograniczać wydatków gospodarstw domowych, ponieważ to będzie powodowało niepokój społeczny.
Czyli tak, tu, i tu cię mamy. To znaczy nie możemy ludziom nie wypłacić 13 i 14 emerytury, bo to spowoduje niepokoje społeczne, bo ludzie się zbuntują, bo powiedzą, hej, olej podrożał 50%, a wy mi nie dajecie 13 emerytury, chociaż obiecaliście, tak?
No może być to tak interpretowane.
Nie będzie, nie tylko może być, ale na pewno będzie. No bo jeżeli emerytka nie dostanie 13 emerytury, a za olej i tak będzie musiała zapłacić o połowę więcej.
A jej też inflacja, czy ten jej koszyk inflacyjny może drożeć mocniej niż przeciętna, tak?
Bo ona kupuje
więcej żywności. Tak, no i płaci lekarstwo. Za gaz, za światło, tak, za różne te rzeczy, które stanowią większy udział w tym jej budżecie miesięcznym.
Jakoś, no dobrze, to w takim razie proszę mi powiedzieć, no to skąd w takim razie te, naprawdę nie tylko, to nie tylko Leszek Balcerowicz mówi, że trzeba przestać dawać ludziom pieniądze, że to wtedy będzie lepiej. To bardzo wielu ekonomistów głosi tę tezę.
Pytanie, są okresy, w których należy ograniczać wydatki budżetowe i jest tak, że my nie powinniśmy najprawdopodobniej w tych kolejnych latach i też wychodząc z tego kryzysu dokładać nowych wydatków. Ta lekka zacieśnienie polityki fiskalnej już jest zresztą zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów. Natomiast to nie oznacza, że musimy dokonać jakichś radykalnych cięć, bo ścieżka...
Ale czy będziemy to ograniczać, czy nie będziemy ograniczać? Pan mówi, że nie będziemy dokładać nowych. Tak. Czy ograniczymy wydatki na te cele społeczne, czy nie? Pana zdaniem.
Tylko wydaje mi się, że one same w czasie będą się zmniejszać, jeżeli wzrost gospodarczy będzie wyższy. To wszystko zależy od waloryzacji świadczeń socjalnych.
A jeżeli nie będzie waloryzacji...
Czy bardzo wysokiej, albo jakiegokolwiek innego rodzaju, to wcale tak nie oznacza, że ich udział na przykład będzie się zwiększał ogółem w budżecie, czy w porównaniu do całej wielkości gospodarki polskiej.
Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. I to pytanie, no ja nie chcę straszyć, więc zacytuję Piotra Trąbińskiego z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który powiedział u nas, że widzimy ogromne ryzyko dużego światowego kryzysu gospodarczego. Nadciąga gospodarczy Armagedon?
Wielu ekonomistów to wieszczy. To znaczy i też Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ich główna ekonomistka między innymi o tym mówi. To znaczy ryzyko tego, że będziemy mieli szereg krajów, które będą niewypłacalne w tym roku, zwłaszcza krajów rozwijających się, które nie poradziły sobie z kryzysem pandemicznym, gospodarczym, nie miały takiej możliwości zaciągania zadłużenia, wydatkowania pieniędzy, pomocy biznesowi jak Europa, Polska czy państwa rozwinięte. Może się nie pozbierać po tym drugim kryzysie, który podrożał wszystko w zasadzie, co kupują ich gospodarstwa domowe, nie mają dostaw pszenicy, więc nie są w stanie produkować chleba.
Grozi nam głód na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej.
Liban, który już zbankrutował, w 96% jest uzależniony od dostaw pszenicy z Ukrainy i Rosji. Więc realnie państwo, które już nie miało pieniędzy, jest zadłużone w taki sposób, że nie jest w stanie nawet spłacać własnych zobowiązań, cofnęło się pewnie do lat 80., 70. w rozwoju i jeszcze w tym momencie może mieć dodatkową klęskę głodu, nie tylko ubóstwa, jak po kryzysie w ostatnich latach.
Dobrze, czy w takim razie rozumiem, że nam pszenicy nie zabraknie. W Polsce...
Polska jest bezpieczna żywnościowa.
W Polsce głód nie grozi, natomiast oczywiście grożą nam wzrosty cen.
Trzeba pamiętać o tym. To jest trudny czas, który jest przed globalną gospodarką. Jeżeli uda się w dosyć dobry sposób poprowadzić politykę zarówno monetarną, jak i kredytową dla państw rozwijających się, pomoc humanitarną, możemy wielu problemów uniknąć.
Dobrze, to co może zrobić przeciętny Kowalski, żeby się zabezpieczyć przed owym nadciągającym kryzysem gospodarczym? Mam zainwestować w złoto, w dolary, nie wiem...
Jeżeli przeciętny Kowalski ma oszczędności, które chce gdzieś zainwestować, niech pójdzie do doradcy finansowego, oceni jaką ma awersję do ryzyka bądź nie, czy jest w stanie inwestować na przykład na giełdzie papierów wartościowych, czy właśnie chce kupić złoto.
Co pan robi ze swoimi pieniędzmi?
Ja mam bardzo dużą awersję do ryzyka, więc ja kupuję najczęściej albo obligacje, albo papiery wartościowe różnych krajów, często też polskie. W mniejszym stopniu inwestuję na giełdzie. To w zasadzie tyle. Też nie zarabiam na tyle dużo, żeby tych pieniędzy było wystarczająco wiele.
Nie pytam przecież o sumy. Pytam tylko o to, jak pan inwestuje, a nie ile.
Tak, więc to są... No są też fundusze inwestycyjne, które zajmują się za nas inwestowaniem na przykład. Też oceniając skalę tego, co jesteśmy w stanie zaakceptować. Okay. Bo ogromna jest zmienność na rynku w sytuacji tak dużej niepewności, tego, co się może wydarzyć.
Ludzie, wie pan, ludzie kupują wszystko, jak leci. Kupują nieruchomości, kupują dzieła sztuki, samochody.
Tak, samochody, rynki, raczej indeksy na przykład samochodów klasycznych są dosyć niezależne.
Po naszemu?
Czyli jest tak, że tak jak mamy indeks giełdowy, w którym
ostatni
mamy...
Ostatni indeks, jaki miałem, to był na studiach.
No, jest tak, że jest 20 spółek na giełdzie papierów wartościowych, które składają się na WIG. I to jest ten wskaźnik, jak zmienia się te wartość 20 spółek, no to mamy wskaźnik zmiany WIG-u. A podobnie jest w przypadku na przykład samochodów klasycznych i mamy 50 modeli, których cena się zmienia na globalnych rynkach.
No i co nam mówi ten indeks?
On jest dosyć niezależny od fluktuacji na rynku globalnym, gospodarczym.
Nie, tłumacza. Przepraszam, ja potrzebuję tłumacza. On jest niezależny od fluktuacji.
Jeżeli jest recesja albo spadki na giełdzie w Warszawie czy w Nowym Jorku, to najczęściej tam nie widać tego. Czyli samochody klasyczne, okay, które zostały kupione ze względu na to, że to kupują bogacze, oni i tak zapłacą więcej, bo ich koszyk inflacyjny jest inny.
Tak, oni mają więcej złota w koszyku inflacyjnym niż kurczaka, czy tam nie wiem czego tam.
Tak, bo są więcej samochodów klasycznych. Więc najlepiej jest pójść do doradcy, porozmawiać o tym, co jesteśmy w stanie zaakceptować i wtedy podjąć decyzję o inwestycji.
Doradca był taki mądry, to by sam był bogaczem.
Wielu bywa, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma na przykład wysoką akceptację do ryzyka, że będzie bogaty, bo okaże się, że wtopi wszystkie pieniądze. I też, co jest ważne, to raczej zastanawiać się nad dywersyfikacją, czyli nie wszystkie jajka do jednego koszyka.
Tak jest, bo nam mogą koszyk ruscy zajumać.
Piotr Zdarza Marek, się.
Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był z moim gościem. Bardzo państwu serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.